Witamy wszystkich młodych słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj, jak co wtorek, audycja sportowa, a w studiu witam się z wami
Łukasz
i Damian
i Paweł. Dzisiaj oczywiście zaczniemy tradycyjnie, tak w ostatnim czasie, od Kamila Stocha i skoków narciarskich. Też zapowiedź czekających nas mistrzostwach świata w lotach, które zaczną się tak formalnie już w czwartek. Potem bardzo szybko podsumujemy mistrzostwa świata halowe, mistrzostwa świata w lekkiej atletyce, które odbyły się w miniony weekend w Sopocie. I na koniec zapowiedź Ligi Mistrzów, Piłkarskiej Ligi Mistrzów, która zagra swoje pierwsze mecze już dzisiaj. Serdecznie zapraszamy. Ostatni konkurs skoków narciarskich, przez tak lubionym przez polskich kibiców Oslo. No tym razem nie udało się wygrać Kamilowi Stochowi, ale zajął już kolejne miejsce na podium w tym sezonie. Był trzeci, no i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, chociaż jeszcze troszeczkę brakuje, żeby zapewnić sobie ostatecznie ten triumf w generalce. No ale wszystko przed nami.
No tak, faktycznie, Kamil Stoch mógł już teraz w Oslo zapewnić sobie wygraną w klasyfikacji generalnej. Nie stało się tak jednak, ponieważ Prewc zajął 11 miejsce, Kamil Stoch na najniższym stopniu podium, 3 miejsce, ale trzeba podkreślić, że w tych zawodach w Oslo poza zasięgiem wszystkich był Severin Freund. Niemiec zapadł taką formę w końcówce tego sezonu, że odlatuje wszystkim zawodnikom i to z bardzo dużą przewagą, też pięknie stylowo skacze Niemiec, ale warto podkreślić, że w pierwszej serii zawodów w Oslo zarówno Niemiec, jak i Polak skoczyli tyle samo, 132 metry, jednak Freund bardzo ładnie stylowo otrzymał wysokie noty, natomiast Kamil Stoch frunął bardzo wysoko nad zeskokiem, a przypomnę, że skocznia w Holmenkollen jest bardzo wymagająca, szczególnie na tym zeskoku i Kamil Stoch, aby nie nabawić się jakiejś groźnej kontuzji, musiał ratować się lądowaniem na dwie nogi. To sprawiło, że tamte noty były dużo niższe, ale faktycznie Kamil Stoch wydaje się być bardzo murowanym faworytem do tego, żeby tą klasyfikację generalną wygrać.
No na szczęście Freud tą taką super formę złapał w końcówce, bo tak to byśmy jeszcze drżeli o ten wynik, a trochę odpuścił Prewc, no i Prewc traci już do Kamila Stocha 168 punktów, Freud traci 198 punktów, także no Kamil by musiał chyba nie wystartować w obu konkursach, żeby Freud go wyprzedził, a i tak to by było mało prawdopodobne. No te dwa ostatnie konkursy w Planicy, także jeszcze trochę tego Prewca się chyba jednak obawiamy.
Tak, jednak tutaj ta skocznia, na której będą skakali zawodnicy, to jest skocznia 125-metrowa, punkt konstrukcyjny. Także to no, nie jest ta skocznia mamucia, o którą właśnie się baliśmy, że Prewc tam może być mocny, więc szanse Kamila wygląda na to, że troszeczkę wzrastają, jednak cały czas trzeba być czujnym.
Trzeba być czujnym, ale czekamy naprawdę z optymizmem. Za dwa tygodnie, może nawet troszkę wcześniej, wszystko będzie już jasne, a wcześniej, bo w czwartek rozpoczną się kwalifikacje do konkursu Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Kamil Stoch też jeszcze nie ma w swojej kolekcji Mistrzostwa Świata w lotach, a tutaj będzie jednym z faworytów.
No właśnie, to jest taka szansa dla Kamila Stocha, aby ukoronować ten sezon, tak wspaniały przecież sezon dla samego Kamila, dla polskich skoków. Przypomnijmy jeszcze raz, 2 złota na olimpiadzie w Soczi. Faktycznie od czwartku do niedzieli potrwają Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w czeskim Harachowie. Kamil Stoch zaliczany do jednego z faworytów, aczkolwiek na pewno będzie tam wielu innych kandydatów, którzy czają się do tego, aby zająć pierwsze miejsce. Na pewno groźny będzie Robert Kraniec, który, przypomnę, jest obrońcą Mistrzostwa Świata sprzed 2 lat, kiedy to wygrał zawody. No i na pewno groźni będą jak zawsze Austriacy, Gregor Schlierenzauer. Martin Koch wystąpi w konkursie lotów narciarskich, a to dlatego, że miejsce ustąpił mu Kofler. Koch zakończy w Harachowie swoją karierę, tak więc to będzie dla niego ostatni konkurs. No i na pewno tam konkurencja w Harachowie będzie bardzo mocna.
A co do pozostałych skoczków, no zawsze jak mówimy o lotach narciarskich, to liczymy na Piotrka Żyłę. On troszkę odbudował się po olimpiadzie, gdzie zaliczył, no powiedzmy szczerze, fatalny występ. Tylko jeden skok mu się w sumie udał. A teraz skacze troszkę w kratkę, ale może w końcówce załapie tą formę.
Oprócz Stocha i Żyły w kadrze mamy jeszcze Macieja Kota, Jana Ziobro, Dawida Kubackiego oraz Klemensa Murenkę. No Murenka będzie miał być może okazję wystąpić w jakichś poważniejszych zawodach, na pewno niedosyt tego skoczka po tym, gdy nie załapał się do kadry olimpijskiej. No ale o tym dowiemy się dopiero na miejscu, ponieważ w zawodach może wystartować tylko 4 zawodników i 2 w związku z tym zostanie po treningach skreślonych.
No już ten konkurs lotów narciarskich, później Planica, takie ostatnie akty tej zimy, tak bardzo, tak udanej dla nas zimy, a już zaczął się praktycznie sezon lekkoatletyczny, czyli taki, który kojarzy nam się wszystkim raczej z latem. Najpierw ten sezon lekkoatletyczny na hali, troszkę mniej prestiżowy, ale jednak Mistrzostwa Świata odbywały się w Sopocie, w piątek, w sobotę i niedzielę. No i to chyba najlepsze dla nas Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w hali w dotychczasowej historii, bo Polacy zdobyli aż 3 medale i to powiedzmy te medale zdobyły takie zawodniczki, bo w przypadku tych zawodników się tego spodziewaliśmy, ale zawodniczki sprawiły dużą niespodziankę.
No na pewno tutaj przede wszystkim Kamila Litwinko, która zdobyła złoty medal w Sopocie. To jest największa sensacja, niespodzianka, no i duma
tak,
dla nas Polaków.
Powiedzmy od razu, że ona zdobyła ten złoty medal w skoku z wyż.
W skoku z wyż osiągnęła 2 metry w swojej próbie. No i to jest pierwsze złoto, jeżeli chodzi o panie w halowych mistrzostwach świata w lekkiej atletyce dla Polaków. Wcześniej 2 złota zdobywali panowie. No i na pewno Angelika Cichocka to także nasza taka po tych mistrzostwach świata wielka niespodzianka, też wielkie objawienie. Angelika, która pochodzi z Kartuz, fantastycznie pobiegła, przede wszystkim w biegu półfinałowym, kiedy ustanowiła wynik najlepszy na świecie w 2014 roku, 2:00:37. No i później w finale pobiegła również fantastycznie. Amerykanka jedynie okazała się od niej lepsza, Angelika Cichocka, srebrny medal. No i fantastyczny doping, trzeba też podkreślić, kibiców w Sopocie uskrzydlał też zawodniczki, zawodników. Oni sami podkreślali to, że przy tak wspaniałej publiczności na Ergo Arenie zupełnie inaczej się rywalizowało, zupełnie inaczej, aniżeli to na innych arenach miało miejsce. No i Polacy na pewno uskrzydleni tym dopingiem mieli okazję na to, żeby jeszcze więcej tych medali zdobyć. Troszeczkę tutaj szkoda, myślę, przede wszystkim Anny Rogowskiej, która przed własną publicznością zajęła dopiero 5. miejsce w skoku otyczce.
Tak, na Rogowską liczyliśmy szczególnie. Znowu coś nie wyszło. No, ta zawodniczka ma ostatnio trochę pecha po tym, jak zdobyła to pamiętne złoto na Mistrzostwach Świata w Berlinie. Później albo kontuzje, coś nie wychodzi. Zobaczymy, może jeszcze w sezonie letnim będzie lepiej, ale wspomniałeś 800 metrów i Angelikę Cichocką, ale jeszcze mamy dwóch panów, czyli Krzota i Lewandowskiego. Oni Krzot zdobył srebro, a Lewandowski brąz, ale niestety został zdyskwalifikowany.
No właśnie, o dużym pechu może mówić Marcin Lewandowski, który finiszował na 3. miejscu w tym biegu finałowym na dystansie 800 metrów. Jednak po proteście, który złożyli jedni tutaj z rywali, zarzucając naszemu zawodnikowi, że przekroczył linię, ten medal został jednak odebrany, nasz zawodnik został zdyskwalifikowany, więc pozostajemy z tym srebrnym medalem Adama Krzczota.
No i czy można powiedzieć, że te 800 metrów to powoli wyrasta na taką polską specjalność? Coś w tym jest chyba.
No myślę, że tak, że faktycznie Polacy są w tej konkurencji bardzo, bardzo mocni i no przecież świadczy to o tym, że faktycznie zdobyliśmy aż 2 medale. No i szkoda tylko tego Marcina Lewandowskiego, który, powiem szczerze, dla mnie to taki największy przegrany tych mistrzostw, jeżeli chodzi o polską reprezentację. Marcin w tym biegu fantastycznie pobiegł. On też, można powiedzieć, gdzieś tam rozprowadził też Krzczota. Oni razem biegli w czołówce i wydawało się, że zdobyliśmy te 2 medale, to na pewno byłby wielki, ogromny sukces. No i ten protest dla wielu niezrozumiały, faktycznie gdzieś tam w powtórkach widać, że Marcin postawił lewą nogę poza linię bieżni, no i ten protest gdzieś tam sędziowie po prostu uznali, no i na niekorzyść naszego Polaka. Aczkolwiek faktycznie polska siła tkwi, myślę, w biegu na 800 metrów, zarówno jeżeli chodzi o mężczyzn, jak i o kobiety.
No i ja przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Lewandowski już tak cieszył się, już przecież zrobili rundę honorową, a tu nagle odebranie medalu, no naprawdę współczuję.
No widać, że Polska tutaj, jeżeli chodzi o ten dystans 800 metrów, to jest chyba taka w sumie jedyna nacja, która nawiązuje walkę z przedstawicielami Czarnego Lądu, ponieważ złoto tutaj zdobył Etiopczyk Aman. No i wydaje się, że procentują te treningi dość specyficzne tutaj Lewandowskiego i Cichocki od niedawna, którzy trenują w Etiopii. No specyfika tamtego terenu jest oczywiście dużo inna niż u nas i no na pewno to też miało niebagatelny wpływ.
Ale też na tych mistrzostwach zajęliśmy kilka najbardziej pechowych miejsc, czyli tych miejsc czwartych. No przede wszystkim Tomek Majewski. On podkreślał przed mistrzostwami, że nie jest w swojej optymalnej formie, ale ten medal stracił dopiero po ostatniej próbie swojego rywala. I też 2/4 miejsce naszych sztafet, 4x400 metrów. I tu szczególnie w przypadku naszych pań dobrze to prognozuje na przyszłość, no bo to jest naprawdę młoda sztafeta i wszystko przed tymi paniami. Justyna Święty, która wyrasta na liderkę tej sztafety, ma dopiero 21 lat, a też w biegu indywidualnym na 400 metrów miała 4. miejsce.
No tak, to pokazuje tylko, że Polacy faktycznie są mocni i warto tutaj stawiać na młodych przede wszystkim zawodników, tak jak wspomniałeś o Justynie Święty. Ta zawodniczka fantastycznie pobiegła w finale i tam też dużo nie zabrakło, aby wygrała, aby zajęła trzecie miejsce. No faktycznie też, jeżeli chodzi o Tomka Majewskiego, to pechowy zawodnik, bo po raz trzeci w swojej karierze w halowych mistrzostwach świata zajmuje czwarte miejsce i wydawało się, że w tym konkursie w Sopocie ten brąz przypadnie dla Tomka, ale w ostatnim rzucie, takim można powiedzieć rzucie nadziei i rozpaczy, zarówno zawodnik David Walsh z Nowej Zelandii, wcześniej nikomu nieznany szerzej w środowisku związanym z lekkoatletyką, rzucił po prostu no, dalej od Majewskiego 20.
Ale wiesz co, Damian, no myślę, że Majewskiemu wybaczymy, jak dalej będzie wygrywał Mistrzostwa Olimpijskie, te czwarte miejsca.
No tak, faktycznie masz rację i Tomasz Majewski na pewno, on jest zawodnikiem, który tak łatwo skóry nie sprzedaje i jak sam podkreślił, no ma niedosyt po tym czwartym miejscu, ale na pewno wierzy w to, że to był tylko taki wypadek przy pracy.
Co jeszcze? Trzeba podkreślić to, co już trochę wspomniałeś, przede wszystkim wspaniałą organizację i też to, że po prostu na świecie po tych mistrzostwach zebraliśmy same dobre opinie.
No tak, to warto podkreślić na pewno, że wszyscy, którzy byli w Sopocie, zarówno kibice, przede wszystkim zawodnicy i trenerzy, podkreślają, że atmosfera, organizacja tych mistrzostw świata w Sopocie była na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim podkreślano, że organizatorzy zadbali o wszelkie walory takie logistyczne dla zawodników. Prezydent Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej podkreślił, że cieszy się, iż wybrał Sopot na gospodarza tych mistrzostw. Ashton Eaton, mistrz świata w siedmioboju, podkreślił, że nigdzie nie spotkał się z takim przyjęciem kibiców jak w Polsce, że nigdzie nie był tak rozpoznawalny jak w Sopocie, kiedy to przeszedł się na molo, a tam wielka grupa kibiców podeszła do niego, aby wziąć od niego autografy. No i fantastyczne przede wszystkim, myślę tutaj, przygotowanie też zawodników polskich w kontekście też naszych wspaniałych kibiców. 22 tysiące na trybunach w ciągu tych trzech dni. Też mam tutaj taki bilans, jeżeli chodzi o zaglądanie na stronę internetową podczas tych mistrzostw. Otóż przez trzy dni zanotowano około 900 tysięcy wizyt na oficjalnej stronie Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznej. No i nigdy ta impreza tej rangi nie cieszyła się aż tak dużym zainteresowaniem. Dla porównania, dwa lata temu podczas mistrzostw w Stambule witrynę odwiedziło około 500 tysięcy razy odwiedzono, a więc pokazuje to, że faktycznie te halowe mistrzostwa świata w Sopocie stały na wysokim poziomie, nie tyle obok oczywiście poziomu sportowego, także organizacyjnie.
No i oby tak dalej. Temat lekkiej atletyki myślę, że na kilka dobrych miesięcy zamykamy. Krótka przerwa i wracamy z piłką nożną. We'll be right back. Długo na Ligę Mistrzów nie czekaliśmy. Dzisiaj wieczorem znowu już mecze rewanżowe. A dzisiaj no, chyba najciekawsze spotkanie. Bayern Monachium zagrał u siebie z Arsenalem Londyn, ale nie tylko.
W drugim spotkaniu, które dzisiaj zostanie rozegrane, Atletico Madryt na własnym stadionie będzie bronić niezłej zaliczki z Mediolanu, podejmując AC Milan.
No i jeszcze jutro też dwa spotkania rewanżowe.
Barcelona zagrał u siebie z Manchesterem City. Barcelona, która w pierwszym meczu wygrała 2-0, jest na pewno faworytem w tym spotkaniu i w drugim meczu PSG podejmuje Bayer Leverkusen. Tu zdaje się losy tego spotkania są już przesądzone. Po pierwszym meczu, kiedy to na wyjeździe Paryżanie wygrali aż 4-0, wydaje się, że rewanż to tylko formalność.
Czyli wydaje się, że najciekawsze jednak te dzisiejsze mecze. No Milan już większość spisała na straty, gra na wyjeździe z silnym Atletico Madryt, z rewelacyjnym nawet Atletico z tego sezonu, no i u siebie przegrał 1-0. Wy też nie wierzycie już w Milan?
No znaczy, na pewno nie można ich skreślać tak do końca, bo jednak Milan to jest firma, ma niezłych zawodników w swoim składzie, no ale w lidze jakoś w tym sezonie wiedzie im się nieszczególnie, te takie mecze dobre przeplatają troszeczkę słabymi, raz wygrywają, raz przegrywają, jednak Atletico jest zespołem troszkę bardziej stabilnym, no i na pewno na korzyść tej drużyny no ten wynik też wpływa, prawda, wygrana 1-0 na wyjeździe to jest naprawdę dobry rezultat.
Ja powiem tak, dla Włochów to jest mecz ostatniej szansy, aby w tym sezonie coś jeszcze ugrać we Włoszech.
Oprócz Ligi Europejskiej.
No jeszcze oprócz Ligi Europejskiej, ale Liga Mistrzów jednak to dużo większy prestiż. No i we Włoszech reklamują wszyscy, że ten mecz dzisiejszy w 1/8 finału to tak naprawdę bój o 8 milionów euro, bo tyle zainkasowaliby zawodnicy Milanu, jeżeli by przeszli do kolejnej rundy. Milan oczywiście zdaje się, że fatalny sezon ma w tym roku. W lidze
delikatnie
zupełnie
mówiąc,
nie istnieje,
fatalny,
delikatnie mówiąc.
Tak.
Nowy trener, który przyszedł niedawno, Clarence Seedorf, były gracz, prawda, Milanu. On próbuje coś jeszcze wyciągnąć z tego zespołu, ale dzisiaj też Milan będzie osłabiony. Nie zabraknie kapitana Ricardo Montolivo. On pauzuje za czerwoną kartkę. Ze składu także wypadli Keisuke Honda i Stefan El Sharawi. No i wątpliwy jest również występ Zapaty, a więc Milan jest osłabiony. Milan zdaje się być skreślony na porażkę i właśnie może w tym będzie tkwić siła Milanu, że dzisiaj w Madrycie będzie jakiś dobry wynik dla tego zespołu.
No skreśleni są też zawodnicy Arsenalu, chociaż nie przez wszystkich. Oni pierwszy mecz u siebie przegrali. Troszkę pechowo, ale Bayern Monachium, szczególnie grając w przewadze, był zdecydowanie lepszy, ale rok temu było podobnie i Arsenalowi udało się wygrać na wyjeździe 2-0. No czy dzisiaj może być podobnie?
Przy takim wyniku, gdyby oczywiście ten rewanż tak się zakończył, czyli 2-0 dla Arsenalu, mielibyśmy dogrywkę. W zeszłym sezonie było troszkę inaczej, ponieważ kanonierzy na własnym stadionie przegrali 1-3, więc teoretycznie zadanie jest trochę łatwiejsze. Ale czy można mówić o łatwym zadaniu, jeżeli gra się z zespołem Guardioli jeszcze na wyjeździe?
Arsene Wenger jest pełen wiary i nadziei w to, że jego zespół odniesie dzisiaj pozytywny rezultat na niemieckiej ziemi. Podkreśla, że do zwycięstwa w tym meczu potrzebna jest przede wszystkim jakość gry i wiara. Wiara w ten wynik, który może przesądzić o awansie kanonierów. No, kanonierzy muszą przede wszystkim w obronie lepiej zagrać niż to miało miejsce w pierwszym meczu. W bramce dzisiaj zobaczymy Łukasza Fabiańskiego. Przypominamy, że Wojciech Szczęsny w tym pierwszym meczu otrzymał czerwoną kartę i nie wystąpi dzisiaj. No na pewno Arsenal jest uskrzydlony zwycięstwem w Pucharze Anglii 4-1 nad Evertonem, chociaż Bayern w ostatnim meczu wygrał przecież 6-1 z Wolfsburgiem i był to 49. mecz ligowy z rzędu ekipy z Bawarii bez porażki. No wydaje się, że Bayern to tak naprawdę ekipa na dzień dzisiejszy poza zasięgiem każdego innego zespołu z Europy. To tak jak galaktycznie kiedyś mówiono o Realu Madryt, tak dzisiaj można powiedzieć, że Bayern Monachium to zespół bezwzględnie, prawda, kosmicznie grający, ale Arsenal może pokusić się o jakąś niespodziankę.
No jak dla mnie, nie wiem czy się zgodzicie, to za Arsenalem przemawia tylko to, że jeszcze nikt w historii Ligi Mistrzów nie wygrywał tej Ligi Mistrzów dwa lata pod rząd. No i może teraz znowu Bayernowi się nie uda, chociaż chyba ma nawet więcej atutów niż ostatnio Barcelona.
No faktycznie, Arsenal w tym sezonie pokazuje bardzo fajną piłkę, szczególnie ofensywną. Do składu dzisiaj, warto podkreślić, wróci Laurent Koscielny, czyli podstawa w obronie tego zespołu. Arsenal no, musi przede wszystkim w tym meczu zainwestować w jakość gry, której zabrakło w tym pierwszym meczu, szczególnie jeżeli chodzi o wykończenie akcji. Tam być może dzisiaj Giroud się odblokuje. No faktycznie Bayern jednak w każdej formacji ma tak silne pozycje obsadzone, że będzie bardzo trudno, jeszcze raz podkreślam, ale liczy się to, że Arsène Wenger, przecież wieloletni szkoleniowiec, motywuje swoich chłopaków i wydaje mi się, że ten mecz będzie bardzo, bardzo ciekawy i będzie elektryzował całą dzisiejszą Europę.
O jutrzejszym spotkaniu PSG z Bayerem Leverkusen naprawdę nie ma co mówić, bo tam raczej emocji nie będzie, chyba że jednostronne, ale Barcelona, Manchester City, no tu jednak coś jest. Barcelona ostatnio w dołku, w lidze przegrała kolejne spotkanie, traci już do Realu sporo tych punktów, jak na warunki hiszpańskie, a Manchester City no też ma lekki dołek, ale to jest jednak Manchester City.
No pozmieniało się troszeczkę w obu tych zespołach od tego pierwszego spotkania. Tak jak wspomniałeś, no w Barcelonie wyraźnie tutaj mamy do czynienia z kryzysem, chociaż jeszcze pamiętam w zeszłym sezonie, gdy Kataluńczycy podejmowali właśnie Milan, też pierwszy mecz nie wyszedł im tak może zbyt dobrze, ale w rewanżu naprawdę na swoim stadionie zmobilizowali się i podejrzewam, że taka mobilizacja też będzie właśnie w spotkaniu z Manchesterem City. Mają zawodnicy Blaugrany dużo do udowodnienia, szczególnie swoim kibicom, no, którzy na pewno w ostatnich latach przywykli do czegoś innego niż do porażki z takimi przeciętnymi zespołami jak z Realem Valladolid.
Co ciekawe, po pierwszym meczu został zawieszony trener Manchesteru City, Manuel Pellegrini, na 3 spotkania, po tym jak bardzo ostrych słowach skrytykował pracę sędziego w tym pierwszym meczu. No i to też może jakoś wpłynąć na postawę zawodników Manchesteru. Na pewno ten mecz będzie obfitował tak samo w wiele emocji i ciekawe, myślę, że ten wynik jeszcze jest otwarty, ponieważ ten ostatni mecz Barcelony z Valladolid pokazał, że Barcelona ma takie w tym roku zachwiane formy, że Manchester City może to wykorzystać.
O tym wszystkim przekonamy się już dzisiaj i jutro wieczorem i na pewno Państwa poinformujemy za tydzień. Dzisiaj już za uwagę dziękujemy. Byli z Wami
Damian,
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.